Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie widzów telewizji Trwam i witam naszego gościa, którego Państwu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Doskonale znany wszystkim pan redaktor Krzysztof Wyszkowski.
Witam serdecznie.
Cześć Boże, panie redaktorze. Chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, co wydarzyło się 28 lat temu. Pan dosyć czynnie uczestniczył w tychże wydarzeniach, zarówno o przyczynach sierpnia 1980 roku, ale również i o konsekwencjach. Niejako patrząc z perspektywy 28 lat, mamy troszeczkę szersze spojrzenie. Może wiedzę nie taką, jaką by się chciało jeszcze, gdyż ona zapewne jest gdzieś utajniona w różnych archiwach, ale możemy dokonać pewnej próby analizy tego, co wydarzyło się. Jak pan zapamiętał tamten sierpień, panie redaktorze?
No, muszę powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy, czy właściwie rok po roku, wydaje mi się to wydarzenie coraz bardziej niesamowitym. Rzeczywiście na świeżo, przeżywaliśmy to bardzo mocno, no ale potrafiliśmy z dnia na dzień pracować i pamiętam, że po strajku też następnego dnia od razu podjęliśmy organizację Solidarności i wydawało się, no, ja miałem poczucie, że wiem, o co chodzi. Dzisiaj, po tylu latach, wydaje mi się to wydarzeniem właściwie nierozpoznawalnym. Tracę orientację w tym, czym były poszczególne części strajku, wydarzenia, rola poszczególnych ludzi. To wszystko zaczyna się troszeczkę mieszać ze względu na dostęp do nowych materiałów, nowych dokumentów, nowych badań. To bardzo skomplikowana historia. Z jednej strony Solidarność jak gdyby rośnie, znaczy strajk sierpniowy i wybuch Solidarności staje się coraz bardziej wydarzeniem historycznym, ale w sensie pozytywnym, jako wielkie zwycięstwo Polaków. Z drugiej strony coraz więcej szczegółów, które zamazują jasność obrazu.
Na czym one polegają? Właśnie mówią, że diabeł tkwi w szczegółach, o których pan, panie redaktorze, wspomniał. Obecna wiedza historyczna, bo to wydarzenie, o którym mówimy, to już jest fakt historyczny, niezaprzeczalny. Mówiło się o zrywie Solidarności. Czy dostrzega pan właśnie, że ten zryw był niejako troszeczkę reżyserowany?
To również. W planie zwyczajnym, takim w planie wydarzeń bezpośrednich, w których się bierze osobiście udział, chodzi o to, że w czasie strajku mieliśmy poczucie, że z początku niewielka stosunkowo grupa, załoga stoczni, zakładów towarzyszących, zakładów solidaryzujących się, następnie no setki, tysiące zakładów, ta potęga rosła, ale byliśmy przekonani, że to jest nasza walka, bezpośrednia walka z systemem komunistycznym. Że my tutaj w środku jesteśmy razem, a na zewnątrz jest ten wróg, opresyjny system totalitarny z mandatu sowieckiego i że role są jasne, wysiłek jest wyłącznie twórczy, jesteśmy wśród towarzyszy walki, możemy sobie wzajemnie całkowicie ufać. To się utrzymywało przez 16 miesięcy działania Solidarności. Zaczęło pękać w okresie stanu wojennego. Pękło bardzo poważnie, ale też nie rozsypało się, że tak powiem, na części w okresie Okrągłego Stołu i montowania później tego koegzystencji solidarnościowo-komunistycznej czy postkomunistycznej. A dzisiaj rzeczywiście uległo rozbiciu na bardzo wiele różnych elementów. To znaczy z pewnością jest tak, że postawa robotników, która zdecydowała o sukcesie sierpnia, nadal pozostaje krystaliczna. To był wysiłek czysto patriotyczny. Wspaniały, cudowny, powiedziałbym właśnie to może to największe zwycięstwo historyczne, że polski lud wykazał, że jest całkowicie, opowiada się przeciwko komunizmowi, za niepodległością, za wolnością, za demokracją, za wolnością wyznania, za kościołem. To myślę, nie powinno nigdy znikać z pola widzenia. Ale z drugiej strony konkretne okoliczności, rola poszczególnych przywódców, rola właśnie pośredników, czyli tego zespołu doradców, który pojawił się w pewnym momencie w stoczni i następnie całe wszystkie te spory i gry polityczne wokół praktycznej działalności Solidarności między sierpniem 80 a wprowadzeniem stanu wojennego. To wszystko trochę zaciemnia ten obraz. Mam nadzieję, że takie badania, jakie na przykład prowadzi obecnie IPN, powoli będą rzecz wyjaśniać, bo trzeba powiedzieć, że przez bardzo wiele lat takich badań źródłowych nie było. sprawa była toczona milczeniem, powiedziałbym nawet zakazem badań, zakazem ujawnienia prawdy.
No to jest bardzo ciekawe, co to, o czym pan redaktor mówi, że pojawiały się zakazy ujawniania prawdy o wydarzeniach sierpnia 1980 roku, przyczyn i konsekwencji, bo cały czas tak chcemy to wydarzenie widzieć, ale to, co pan redaktor mówi, odczuwało nie tylko Trójmiasto, to odczuwała cała Polska, niesamowitą jedność wówczas i solidarność w najgłębszym tego słowa znaczeniu. To się dało czuć, ale jednakże ta solidarność gdzieś się później rozpadła. Co z nią się stało?
Przyznaję, że od dzisiaj tego nie rozumiem. W każdym razie jest to dla mnie rzeczywiście życiowym, powiem, zawodem. No, przeżywałem najcudowniejsze chwile życia w czasie strajku i później w okresie Solidarności i być może dlatego przeżywam później, tak w czasach współczesnych, tak mi ciężko z tą kwestią upadku tego, co wierzyliśmy, czy jedności patriotycznej, wspólnoty wartości społecznych. To jest dla mnie niespodzianka. Byłem przekonany, że po obaleniu komunizmu Polacy odnajdą się z radością jako ludzie wolni, zdolni do współpracy i skupieni wokół wartości, które wówczas były głoszone. Okazało się, że wcale tak nie jest. No, jeżeli po 1989 roku część naszych towarzyszy walki zaczęła kolaborować właśnie już po upadku komunizmu z postkomunistami, uznali ich za bliższych sobie niż ludzie, którzy ich wytworzyli, którzy stworzyli sierpień, którzy obalili komunizm, no to jest właśnie ta skala zaskoczenia, skala goryczy.
Ale wtedy nie widzieliście takich osób, takich postaw?
Wydawało się, że przeszłość poszczególnych uczestników, na przykład wspomnę tutaj o członkach komisji ekspertów, się nie liczy. Ja rzeczywiście wierzyłem w to, że tacy ludzie jak Jacek Kuroń, mimo swojej komunistycznej przeszłości, inni ludzie, czasami zaangażowani w stalinizm jeszcze, że ci ludzie porzucili wszystko, co ich wiązało ze starym systemem i całkowicie duchowo, wewnętrznie, ideowo opowiedzieli się po stronie Polski, po stronie niepodległości, wolności i demokracji. No, okazało się, że to nie było nieprawdą. Myślę właśnie, że to była z naszej strony pewna naiwność, ale to była po prostu wiara w przeobrażającą wartość wolności. Że wolność oczyszcza, wolność uwalnia, wolność pomoże tym ludziom przezwyciężyć przeszłość.
Wierzyliście w to katarzis wówczas.
Tak, byliśmy przekonani, że wszyscy tego pragną. Przecież kto chciał wiązać się i ze starym systemem, i z ludźmi tego systemu, ludźmi skompromitowanymi współpracą z okupantem sowieckim, ze zbrodniczym totalitaryzmem. Wydawało się to po prostu niemożliwe, żeby ktokolwiek z ludzi uczestniczących w zbrodni komunizmu był kooptowany do władz Niepodległej Rzeczpospolitej po obaleniu komunizmu. A później się okazało, że tak, że niektórym ludziom bliżej jest do postkomunistów, do Jaruzelskiego nawet, do Kwaśniewskiego, niż do tych ludzi, którzy zapewnili im możliwość politycznego działania.
Wspomniał pan o osobach, które pojawiały się w stoczni w strajku, osobach, które pojawiały się znikąd, które wchodziły przez bramy, których otworzyć nie było można, czy przeskakiwały przez płot, i również o osobach, o doradcach, o całym zapleczu doradców. To też nie budziło w was żadnego cienia podejrzenia?
Tutaj powiem, że we mnie nie, chociaż w wielu ludziach tak. No, przypomnę tutaj dzisiejszego marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza, który ostro mówił o nich jako o różowych pająkach. Ja myślałem, że on przesadza. Miałem więcej, że tak powiem, zaufania do tego, że oni też będą chcieli z nami uczciwie współpracować. Andrzej Gwiazda ostrzegał przed nimi, dystansował się w niektórych sprawach. Ale rzeczywiście, no tu ja przynajmniej biję się we własnej piersi, okazywałem się wówczas naiwny. Ale to nie chodzi tylko o to, chodzi również o ludzi, którzy byli spośród nas. No, przykładem niech będzie Lech Wałęsa, który zaczynał jako przywódca Solidarności, a kończy obecnie jako obrońca generała Jaruzelskiego, który twierdzi, że mord grudniowy nie powinien znaleźć swojego właściwego końca w sądzie, wyrokami Sądu Niepodległej Rzeczpospolitej, że to wszystko jest jakaś magma, że Jaruzelski, nie Kiszczak i inni nie są winni tym zbrodniom. No, to jest ten dramat tych historii ostatnich kilkunastu lat, gdzieś tak wszystko zmieniło swój charakter, czekamy bardzo wielu ludzi, zmieniło swoje postawy, zmieniło swoje zobowiązania, zrezygnowało z poczucia wierności wobec wartościom, które poznawcy uważają za najważniejsze.
Jeden z bardów lat 80. pytał się, co się stało z naszą klasą. Dzisiaj można by było te słowa sparafrazować, pytając się, co się stało z Solidarnością.
Myślę, że to pytanie jest jednocześnie pod głównym polskim pytaniem, czyli pytaniem o jakość polskości. Myślę, że ci, którzy wypowiedzieli lojalność wobec Solidarności, wobec zasad Solidarności, wobec wartości, którym Solidarność służyła, wypowiedzieli się również z pogardą o polskości. Ci ludzie nie szanują polskości, ci ludzie często wstydzą się Polski, polskości, kultury narodowej, tradycji narodowej, religii. I tutaj bym szukał jakiegoś głównego punktu tej zapaści, którą bardzo wyraźnie widać. Zapaści moralnej, zapaści duchowej. No to są rozważania jakby na inną okazję, to trzeba tutaj bardziej systemowo i głęboko zajrzeć, ale myślę, że rzeczywiście Solidarność jako najwyższy wyraz wartości duchowych polskości została zdradzona i jeżeli odnajdziemy znowu właściwą drogę do skupiania społeczeństwa wokół tych wartości, to odnawiać się będzie polskość i w tym sensie szacunek do Solidarności.
Widzi pan, panie redaktorze, takie drogi wiodące do tego, o czym pan mówi, do rekonstrukcji sensu Solidarności, najgłębszego sensu?
No weźmy ostatnie wydarzenia. Myślę, że to jednak olbrzymie, absolutnie większościowe poparcie dla Gruzji, dla misji prezydenta Kaczyńskiego w Gruzji, prawda? To jest ten duch. Tu nagle Polacy mogliby być wystraszeni, prawda? Mogliby tak jak, nie wiem, Francuzi czy inne narody uznać, że to nie nasza sprawa, że zresztą bardzo wielu publicystów, polityków namawiało polską opinię publiczną do tego, żeby patrzeć na to, co możemy stracić, zamiast na to, co powinniśmy zrobić. I okazało się, że ogólnie biorąc, społeczeństwo wykazało tutaj zdrowego polskiego ducha, prawda? Więc może ten moment, może musieliśmy przejść przez okres rozpadu, żeby przejść do czasu budowania. Ja jestem pełen nadziei co do młodego pokolenia. Myślę, że to się poprawia, że czas dystansu do polskości, krytyki samych siebie, własnych rodziców, własnego kraju, no właśnie to niezadowolenie z odzyskania własnego śmietnika, które po 89 roku było bardzo wyraźne, że to się kończy i zaczyna się normalna, zdrowa, właśnie europejska, tu powiem, duma z tego, że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią wskazywać światu właściwą postawę.
Wspomniał pan, panie redaktorze, że Solidarność, ta pierwotna Solidarność, którego zrębem i rdzeniem takim najzdrowszym byli robotnicy, rozpadła się gdzieś, ale obok tego zrębu, tej istoty robotniczej Solidarności, były inne środowiska, które również nadawały ton i bieg wydarzeniom?
Ja tutaj powiem, że niesłychanie ważna była w czasie wydarzeń sierpnia 80 roku i w ogóle w całej Solidarności rola chłopów. Przecież robotnicy to byli chłopskie dzieci, prawda? W pierwszym pokoleniu na ogół, czasami w drugim. Więc to był cały polski lud. A co do roli innych środowisk, oczywiście olbrzymia część inteligencji, tej dobrej, starej inteligencji.
Na przykład?
No tu wskazuje takie postacie jak tutaj niesformalizowany członek Komitetu Zespołu Doradców w Stoczni, ale Jan Olszewski, który przyjechał do Stoczni pomagać, Wiesław Chrzanowski, prawda? To było bardzo wiele osób, które udzielało bezinteresownej, spontanicznej, społecznej i bardzo wartościowej pomocy jeszcze w czasie strajku. Przecież oni we dwójkę, Olszewski z Chrzanowskim, napisali pierwszy projekt Statutu Solidarności już w czasie strajku. Więc, ale w samym Gdańsku, Lech Bądkowski, prawda, masa innych ludzi, bardzo różnych zawodów, artyści, wszyscy ci ludzie dali bardzo piękne świadectwo służby dobru wspólnemu. Rzeczywiście inteligencję być może łatwiej było później, po 89 roku, rozbić, pokazując jej korzyści z tego, że może działać w imię dobra własnego, indywidualnego, partykularnego, zamiast w imię dobra wspólnego. To się w dużym stopniu udało i myślę, że tutaj bardzo duża wina jest propagandy, która usiłowała stworzyć tą atmosferę grubej kreski, porozumienia. Masa ludzi straciła wtedy orientację, co jest słuszne, co jest uczciwe, a co niedopuszczalne.
Zanim był sierpień 80, był również październik 78 roku, który 16 dzień października, który zatrząsł potężnie, no można powiedzieć, światem, a przynajmniej całym systemem totalitarnym, systemem sowieckim, począwszy od Kremla, te fale tsunami się rozchodziły aż do 13 maja, do pamiętnego zamachu na ojca świętego Jana Pawła II. To była również postać i osoba, która no, tchnęła olbrzymim duchem w naród i właśnie też w Solidarność.
Oczywiście to są rzeczy ogólnie znane i może zamiast mówić o sprawach ogólnych, powiem o osobistym moim doświadczeniu 16 października. Kiedy w kwietniu 78 roku założyłem Wolne Związki Zawodowe, ten komitet zaczął rosnąć, pojawili się tacy ludzie, znaczy od początku był Andrzej Gwiazda, pani Walentynowicz pojawiła, inni ludzie, przyłączył się Lech Wałęsa, masę bardzo zdolnych, ambitnych, patriotycznie nastawionych ludzi i to się świetnie rozwijało i czuliśmy, że nasz sukces jest w zasięgu, no, w polu widzenia zaczął być. To jednak brakowało czegoś, co by spowodowało przełożenie się tej naszej inicjatywy na stroju robotniku, bo to myśmy wierzyli w to, że my dobrze artykułujemy nastroje dużo szersze, w coś, co mogłoby uzyskać publiczny wyraz, zrealizowany szeroko społecznie. I kiedy 16 października dowiedziałem się o wyborze Karola Wojtyły na papieża, pamiętam, że zupełnie oszalałem. Znaczy ja zrozumiałem, że już teraz mamy wygraną. Wyskoczyłem, pojechałem do Gdańska na Długi Targ, to był taki ciemny wieczór, pamiętam, dżdżysty. Tam skakałem, krzyczałem, ludzie nie chcieli wierzyć, przyłączali się. No to było coś zupełnie niesamowitego, ale wtedy wiedziałem, że właściwie już niewiele do zrobienia pozostało. Praca organizacyjna, praca ideowa, praca formacyjna, praca polegająca na upublicznieniu i uwspólnotowieniu tych, czy ujawnieniu, publicznym ujawnieniu, zebraniu się, zdolności skomunikowania się wzajemnego zostanie wkrótce dokonana. I rzeczywiście to w następnym roku Jan Paweł II mówiąc, niech stąpi duch twój, to już było wszystko. Po tym trzeba było tylko czekać na właściwy moment, który się zrealizował w sierpniu 80 roku.
Solidarność to ewolucja czy rewolucja?
Obalenie zbrodniczego systemu politycznego powinno być aktem rewolucyjnym. To znaczy on jest oczywiście, bo system komunistyczny, co prawda można mówić o jego wewnętrznej ewolucji, ale on upadł, on się rozpadł. Więc nie można mówić o tym, że że system totalitarny ewoluuje i staje się demokracją. To mamy przykład rosyjski. W Rosji komunizm w sensie głębszym, głębokim, zasadniczym nie upadł i do dzisiaj Rosja nie może być demokratyczna. W Polsce na szczęście komunizm upadł, ale ci ludzie, którzy chcieli system demokratyzować właśnie, myślę, dokonali fundamentalnej zdrady. Oni chcieli uratować z komunizmu wierność rewolucji październikowej. Uważam, że to jest punkt osiowy, żeby tak powiedzieć, stosunku różnych środowisk uczestniczących w antykomunistycznych ruchach przed sierpniem 80 roku. To znaczy ci, którzy uważali, że Polak ma jedną wierność, to znaczy wierność Bogu, honorowi i ojczyźnie, niepodległości, demokracji, wolności, a tymi ludźmi, którzy uważali, że jeszcze pozostaje wierność internacjonalizmowi, w skrócie rewolucji październikowej. Znaczy rewolucja październikowa była dobra, leninizm miał swoje błędy, ale zmierzał ku zwycięstwu humanizmu. Dopiero Stalin to rzekomo ten komunizm jakoś zepsuł i jak się ten komunizm przywróci do źródeł, to wtedy da się to pogodzić. Nawet byli tacy katolicy, którzy twierdzili, że istnieje coś takiego jak katolicyzm socjalistyczny czy socjalizm katolicki i tak dalej i próbowali taką mętną wodę wytwarzać.
Panie redaktorze, związki zawodowe, wolne związki zawodowe, Solidarność rozwijały się czy w cieniu, ale może w opozycji do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Znamy to wszystko i pamiętamy te wydarzenia z sali kongresowej w Warszawie, kiedy usłyszeliśmy słowa sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić i nagle partia, która trwała dziesiątki lat, się rozpadła. PZPR-u nie ma, ale ludzie PZPR-u zostali. Solidarności nie widać i też, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ludzi Solidarności na tak wpływowych stanowiskach, jak na jakich są ludzie PZPR-u, też jakoś nie widać.
No, drugi ojcze, no, prezydentem jest no, nasz kolega z Wolnych Związków Zawodowych.
Po ilu latach walki?
Zgoda. No ale ja liczę na to, że to jest świadectwo otrząsania się Polaków z tego zniewolenia postkomunizmu, z zamulenia świadomości, z tego dezorganizacji, z ale zagubienia.
Sam pan redaktor zauważył, że akurat chociażby archiwa no, są po części dopiero teraz coś IPN zaczął działać i książka mówiąca o aktach pana Lecha Wałęsy, ile niepokoju wzbudziła w tych środowiskach post-PZPR-owskich.
Ale mniejszościowych. Tutaj jestem przekonany, o ile znam badania na ten temat, to jednak absolutna większość społeczeństwa poparła i autorów i ten rodzaj badań i te odkrycia, których dokonali dr Cęckiewicz i dr Gontarczyk, uważają to za wartościowe rzeczy. Jednak nie dało się prawdy zakrzyczeć. Jednak te protesty, listy, apele i różne akcje podejmowane przeciwko ujawnianiu prawdy no, zostały potępione, a nawet odrzucone z pogardą, powiem. To był myślę, uczący, instruktywny pokaz, że nie da się już dzisiaj. Szkoda, że dopiero dzisiaj, no ale na szczęście dzisiaj już się nie da zakłamać, zakazać mówienia prawdy. To zwycięstwo tych dwóch młodych historyków ma według mnie przełomowe znaczenie właśnie również dla badań nad Solidarnością. Ale wracając do tego sztandar wyprowadzić PZPR, ja tam byłem na tej sali i wtedy bardzo wyraźnie było widać, to nie na tych ludziach polegała siła komunizmu, ona polegała na sile Związku Sowieckiego. Ci ludzie służyli zdradzie, służyli najeźdźcy, służyli okupantowi. To na tym polegało. Pozbawieni, w momencie, gdy Związek Sowiecki, później Rosja, rozpadał się i odmówili udzielenia bratniej pomocy, wysłania czołgów, prawda, to nagle się okazało, że ta garstka komunistycznych, płatnych zdrajców, pachołków Rosji nie ma nic do powiedzenia. Ci ludzie byli tak wystraszeni, że oni byli przekonani, że jeżeli nie podporządkują się Solidarności, w tym sensie nowej, wolnej Polsce, to skończą w więzieniach. Wtedy otrzymali pomoc ze strony, no, to co się nazywa rządem Tadeusza Mazowieckiego, obywatelski klub parlamentarny pod kierownictwem Bronisława Geremka i środowisko, które się dzisiaj nazywa środowiskiem Gazety Wyborczej, prawda, i tym podobnych rzeczy. Ci ludzie zaczęli wmawiać Polakom, że nie warto wyciągać konsekwencji, nie warto właśnie zrobić pokojowej rewolucji, tylko trzeba zrobić koegzystencję, dalej ewoluować. Pamięta ojciec może sławne geremkowskie pacta sunt servanda. Z kim? Ze zdrajcą, z okupantem, ze sługą Związku Sowieckiego trzeba było dochowywać umów okrągłostołowych po tym, kiedy się partia rozpadła, kiedy próbowano nacjonalizować jej majątek i tak dalej. To były straszne rzeczy, to ze wstydem to trzeba przypomnieć, że w zasadzie protesty wtedy były stosunkowo niewielkie. Wkrótce potem pojawił się na szczęście. Jednak społeczeństwo wybrało parlament, który wytworzył rząd Jana Olszewskiego. No ale już nie społeczeństwo obalało ten rząd.
No i te mechanizmy powtarzają się. Panie redaktorze, pan kiedyś spotykał się w latach 80. bardzo często z Lechem Wałęsą. Obecnie spotykacie się tylko na salach sądowych.
Za tydzień, w piątek mam rozprawę znowu.
Kolejną. Jakoś też nie widać pana w towarzystwie osób, które są zapraszane na urodziny byłego prezydenta.
Och, to bardzo dziękuję, bo czułbym się zażenowany, gdybym takie zaproszenie otrzymał. Ale nie otrzymuję nawet zaproszeń ze strony organizatorów rocznic Solidarności na uroczystości solidarnościowe. To uważam, że za haniebne. Z drugiej strony, jakby naigrywając się ze mnie, z mojej działalności, otrzymałem przedwczoraj zaproszenie na uroczystość ogłoszenia jednego z placów w Gdańsku, placem Jacka Kuronia. Czyli ja nie mam prawa, nie jestem godny tego, żeby czcić rocznicę Solidarności na oficjalnych uroczystościach, ale chcę się mi upokorzyć z zaproszeniem, że jakoby Jacek Kuroń był jednym z największych bohaterów, jak rozumiem, Trójmiasta, czy Gdańska, czy Solidarności właśnie, żeby w rocznicę zwycięstwa ruchu związkowego, czy jakby mojego dziecka również, Wolnych Związków Zawodowych, to ja mam wtedy właśnie czcić Jacka Kuronia. No to okropność. To bardzo mi za to, za władze miasta, za centrum, za Muzeum Solidarności, za ludzi, którzy odpowiadają za spadek Solidarności oficjalnie. Bardzo mi za nich wstyd.
A co ze stocznią, z symbolem Solidarności, kolebką Solidarności? Jak pan by widział i interpretował te wszystkie działania zmierzające ku jej likwidacji?
No tutaj, to, że tak powiem, no
nie oprócz całej sfery ekonomicznej nie widzi pan pewnego...
No to potworne, to nie, poza sferą ekonomiczną, poza nawet sferą historyczną. Jest to jakaś sfera ekonomiczna, jest to sfera zwyczajnie codzienności Trójmiasta, Gdańska, gdzie w sercu miasta, przecież to jest środek miasta, gnije, jest taki kościotrup, czy jakieś ścierwo, że tak powiem, wspaniałego zakładu, który zgromadził tysiące najlepszych w Polsce fachowców z różnych dziedzin. I to wszystko zostało zniszczone, zmarnowane, rozgrabione, do dzisiaj jest rozkradane. To na to nie mam słów. To jest jakaś zbiorowa, powiedzmy, orgia, być może również właśnie niszczenia ducha Solidarności. Skoro potrafiliście oddać ten zakład, skoro potraficie zmarnować tak fantastyczny dorobek, jak mówię, to ludzie również, te 16 tysięcy pracowników stoczni z 80 roku, plus 12 tysięcy pracowników stoczni remontowej, plus tam 6 tysięcy pracowników stoczni północnej, inne stocznie, inne zakłady pracujące dla przemysłu stoczniowego, to była elita robotnicza w skali no, nie tylko polskiej, europejskiej. To były naprawdę doskonałe produkty, które oni potrafili zrobić. To wszystko zostało zmarnowane, w środku gnije resztka czegoś, koło czego jest wstyd przechodzić. To jest wyrzut sumienia dla wszystkich. Ja zawsze tu zapraszam wszystkich turystów z Polski, żeby przeszli pod murem stoczni, zobaczyli, co zostało z tego, co było również strukturą organizacyjną Solidarności. To straszne. No, nie chcę więcej tego komentować.
Panie redaktorze, a kwestia prawdy o Solidarności. Wiele filmów się kręci na jej temat, dokumentalnych, fabularyzowanych również. Ostatnio też wszedł film, którego bohaterem stały się losy pani Anny Walentynowicz. Ten film również zbulwersował samą bohaterkę główną, jej biografia stała się kanwą do tego filmu.
No, osobiście ją obrażał. Znaczy, oczywiście on ją z jednej strony czynił z niej pierwszoplanową postać, prawda, wszystkich wydarzeń, co było słuszne, ale w wielu szczegółach, czy może w samej formule, w jakiej reżyser uznał, że trzeba pokazać, jaką rodzaj przecież kobiety dziwnej, żeby powiedzieć, nie jak idiotki, prawda? Pani Walentynowicz to nie jest ta pani, którą Niemcy pokazali jako naszą bohaterkę narodową. To jest coś dużo więcej po prostu. Reżyser ją poniżył, ale to jest, powiedzmy, można by powiedzieć, że gdyby to dzieło miało inne, szersze wartości, to można by, że tak powiem, nad krzywdą pani Walentynowicz, że tak powiem, milczeć. Ale on obraża wszystkich. Ten film obraża wszystkich. On pozornie, nawet ja oglądałem ten film, uległem wzruszeniu, prawda, no to przypominają się wszystkie te czasy i człowiek odnosi wrażenie, że może jednak warto, że ten film powstał, jest wyświetlany, ale po namyśle jestem zdecydowanie przeciwny. Myślę, że jest to rzeczywiście, powiem, produkt rasistowskiego widzenia Polaków przez Niemców. Ten reżyser, który jest lewicowcem, postępowcem i rzekomo przyjacielem Polski, on ma o nas takie wyobrażenie, jak postępowcy w XIX wieku mieli o Murzynach, prawda? Że to też ludzie. Więc my też jesteśmy ludźmi, prawda? Też coś tam potrafimy zrobić. Jakiś brudasy, pijacy, łajzy, wulgarni ludzie, brudni, ale nie odrzucajmy ich, prawda? Po Holokauście nawet Polaków możemy uznać za ludzi. No to mniej więcej skrót tej postawy.
Tak pan to odbiera, czy rzeczywiście aż reżyserzy niemieckie i inne kinematografie musiały się zainteresować tym wątkiem naszej najnowszej polskiej historii? Czy nie uważa też pan tego jako porażkę?
No to nie tylko Solidarność. No, dopiero niedawno powstał film o Katyniu, do którego też można mieć wiele zastrzeżeń, prawda? No ale główne, a gdzie jest film o 1920 roku, prawda? Przed wojną powstawały takie filmy, dzisiaj ich nie ma. No przyznawanie się do dumy z polskości do niedawna było czymś zawstydzającym, no było czymś właśnie, mówię, zaściankowym, czymś właściwie godnym pogardy, no. Głupcy, idioci, oportuniści i klerykałowie, prawda, czy słuchacze, czy widzowie telewizji Trwam i Radia Maryja, to byli ci ludzie, którzy naiwnie, czy tam w sposób niedojrzały, kultywowali poczucie godności bycia Polakiem, no. to takie było jakby powszechne stanowisko mediów, telewizji, radia. To przez cały dzień jest drążone, toczone w niesłychanych ilości, w olbrzymich nakładach jakiejś prasy i tak dalej. No, ale jak mówię, no tu nie bez winy odbioru społecznego. Ktoś tej telewizji słuchał, ktoś te gazety czytał, prawda? Ktoś tam ulegał tym nastrojom. Mam nadzieję, że to się kończy. Wkrótce, no słyszę o planach powstania filmu o powstaniu warszawskim, prawda? Powstało muzeum, no przecież to naprawdę na bieżąco się dzieje. To wszystko są świeże rzeczy i okazuje się, odnoszą niesłychane sukcesy, bo sukces Muzeum Powstania Warszawskiego pokazuje, że Polakom się to podoba.
I to też się należy.
Tak.
657-0011, 657-0012, numery telefonów dla widzów telewizji Trwam w Polsce. Oczywiście wcześniej numer kierunkowy 056 dla widzów z zagranicy. Po numerach kierunkowych wybieramy 657-0013 i 657-0014. Rozmawiamy dzisiaj z panem redaktorem Krzysztofem Wyszkowskim o zrywie solidarnościowym w sierpniu 1980 roku. Rozmawiamy o tym wydarzeniu w kontekście sytuacji polityczno-społecznej w Polsce po 28 latach. Pan redaktor jest twórcą niezależnego, wolnego Związku Solidarność. Solidarność, która olbrzymią rolę odegrała w ostatnich dekadach historii powszechnej. Nie ma co się ukrywać, panie redaktorze, chyba z tą prawdą i z tym faktem.
Drogi ojcze, ja rzeczywiście założyłem Wolne Związki Zawodowe w Gdańsku, ale jeżeli chodzi o dzieło tworzenia Solidarności, to naprawdę nie mówię, że te tysiące, dziesiątki tysięcy mieszkańców Trójmiasta, ale to naprawdę większość Polaków, więc tutaj
to miliony ludzi.
Używanie mnie twórcą Solidarności jest z pewnością zbyt wiele. Bardzo dziękuję.
Ale uczestniczył pan bardzo tak. Czynnie, nadawał ton tutaj temu zrywowi.
No, znaczy, uczestniczyłem służebnie, robiłem co mogłem. Ja na pewnym odcinku takim organizacyjnym, właśnie w tym sensie medialnym, że no może pierwsze ulotki, które się ukazały w stoczni, to udało mi się wyprodukować na tym sprzęcie, który z czasów podziemnych został z tego okresu. No, próbowałem pomagać, robić. Ja uważam, że moja rola nie była. Dzisiaj nawet widzę więcej może błędów, które wówczas popełniłem. Takich również, że wierzyłem ludziom, którym nie należało ufać w tym czasie, a nie wierzyłem, czy nie miałem pełnego zaufania do opinii takich ludzi, do których powinienem mieć wówczas mieć zaufanie, na przykład jak Andrzej Gwiazda tutaj przyrzekł, publicznie oświadczam, że żałuję i czuję się winny temu, że nie wierzyłem mu co do prawdziwej postawy, prawdziwej duchowości Lecha Wałęsy. I broniłem go przed Wałęsy przez bardzo wiele lat, aż do 92 roku. No i to masę tego rodzaju błędów, ale ogólnie biorąc, wydaje mi się, że nasz wysiłek nie poszedł na marne, że co prawda wydawało się, że przy okrągłym stole przegraliśmy, że wydawało się, ja rzeczywiście mówiłem moim przyjaciołom w trakcie trwania okrągłego stołu, że przecież to niemożliwe, że przecież Polacy nie uwierzą w ten spisek. Przecież to bzdura, przecież to zbyt naiwne, zbyt głupie, zbyt podłe, żeby się udało. A ja mówię, nie, oni to wygrają, oni będą rządzić Polską. Przyznaję, nie wierzyłem, przyznaję, odmówiłem współpracy z Mazowieckim w tym okresie, a okazało się, że on został premierem, że Adam Michnik dostał gazetę drukowaną jako nowa Trybuna Ludu przez PZPR-owskie przedsiębiorstwo, prawda? To okazało się, że doszło do zmowy, doszło do spółki i to na spółki, na której nie tylko zarabiano politycznie, ale również finansowo, prawda, jak w tym wypadku, no, doszło do strasznych rzeczy, doszło w moim przekonaniu do apostazji. Ludzie, którzy powiedzieli po stronie trwania postkomunizmu, dokonali apostazji, to znaczy obrona prawowierności, czy obrona fundamentów komunizmu w postaci chociażby rewolucji październikowej jest świadectwem apostazji. I nawet to, co część z tych środowisk robi, czyli próbuje kokietować Kościół, prawda, uruchamiając różne programy czy rubryki w swoich mediach, to jest część tego oszustwa. No, próbują się kryć, próbują udawać kogoś innego.
No tutaj nawiązuje pan do całego Imperium Walterów. Oni to, to tak. czynią z doskonałym doświadczeniem, począwszy już od lat 70., kiedy również w programie drugim ówczesnej telewizji też analogiczne sprawy
myślę,
robili.
Że to jest ten sam, ta sama metoda, ten sam chwyt, ta sama taktyka, jak na przykład robił Gomułka z miesięcznikiem Więź, prawda, kierowanym przez Tadeusza Mazowieckiego, kiedy, no, kiedy właśnie ludzi, którzy przeciwstawili się Kościołowi w jego antykomunizmie, używa się do tego, żeby jedność katolików w Polsce no, rozbijać, żeby dywersyfikować, zróżnicować. No to jest stara metoda dywersji.
Panie redaktorze, mówimy o Solidarności, która swojego czasu praktycznie no, zawładnęła sercami większości Polaków, bo mówię tutaj też o tych ortodoksyjnych komunistach czy PZPR-owcach, którzy jakoś nie dopuszczali innego świata. Natomiast była Solidarność, ale czy były wówczas również inne środowiska dążące właśnie niepodległościowe?
W najogólniejszym sensie Solidarność skupiała wszystkich których, tak. którzy kochali niepodległość i chcieli o nią walczyć. Ale oczywiście w łonie Solidarności były wszystkie możliwe różnice. No, legalna Solidarność musiała ograniczać się zasadniczo do działalności związkowej, która znowu musiała mieć szybkie konsekwencje polityczne, prawda? Ale gdyby ona te konsekwencje, te programy natychmiast zgłosiła, to stan wojenny nie zostałby wprowadzony 13 grudnia 81 roku, tylko już w październiku, już wtedy były pierwsze listy internowanych, prawda, na którym mam zaszczyt figurować. Więc niewątpliwie to bardzo ważne. Ja rzeczywiście w tym okresie powiem o swoim poglądzie, który może nie był słuszny, no nie wiem jak dzisiaj trzeba by to wszystko zbadać na nowo. Mam nadzieję, że to zostanie jakby przeliczone i te różne postawy ocenione. Ja uważałem, że na politykę w sensie sięgania po władzę jest za wcześnie, to znaczy, że prędzej czy później skończy się to konfrontacją. I uważam, że okres wolności, którą obecnie, czyli w 81 wywalczyliśmy, trzeba wykorzystać na edukację, na wytworzenie jedności społecznej, na pracę nad odtworzeniem fundamentów świadomościowych. I w tym przekonaniu, że do konfrontacji dojść musi i zostaniemy zgnieceni, no okazało się, że miałem rację. Miało to stosunkowo łagodną postać, można było sobie, wielu ludzi się obawiało wkroczenia wojsk sowieckich, co oznaczałoby nową, zupełnie szaloną katastrofę. Z drugiej strony, dzisiaj się według najnowszych badań okazuje, że wcale tak nie musiało być. Że być może, gdybyśmy byli dzielniejsi, i to jest pretensja również do mnie, gdybyśmy byli bardziej twardzi, bardziej radykalni, to może była szansa. To jest to pytanie o właśnie coś tak jak profesor Łojek kiedyś analizował powstanie listopadowe, prawda? A może gdybyśmy mieli odpowiednią determinację, odwagę, sięgnęli po wolność od pierwszego dnia, to może mogło się udać. Dzisiaj się mówi o tym, że Rosjanie byli zdecydowani, czyli w każdym razie szli na uznanie władz Solidarności wówczas. Usunięcie komunistów. To zresztą, co zrobili w 89 roku. Przecież to nie dlatego Jaruzelski oddał władzę, zrzekł się prezydentury, że on został zmuszony na zasadzie sił wewnętrznych, tylko na tej zasadzie, że Rosjanie odpowiedzieli. Koniec słowa. Nie chcemy was już jako naszych plenipotentów, naszych zaufanych ludzi. My stawiamy teraz na nowe środowiska, nowych ludzi, którzy lepiej zrealizują cele współpracy z Rosją niż wy. Jesteście spaleni, wymieniamy was na nowych partnerów. Więc jak mówię, ja nie przyznaję, że ja wtedy przyjąłem stanowisko, że mamy te kilkanaście miesięcy i wykorzystajmy je do odbudowy jedności narodowej, edukacji, ale dopuszczam możliwość, że zachowałem się tchórzliwie, niemądrze i może można było sięgnąć po więcej.
Bardzo dziękuję. To jest pańska opinia oczywiście, panie redaktorze. Gościem dzisiejszego programu Rozmów Niedokończonych w Telewizji Trwam jest pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. My odbierzmy telefon, słuchamy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Katarzyna spod Warszawy. Ja pozdrawiam ojca i serdecznie pana redaktora. No dla mnie sercem też jestem przy tym zrywie, ale dla mnie jest to, no tak samo się cieszyłam właśnie, jak opowiada pan redaktor, z wyboru papieża Polaka. Jest to wolność, może tak skrótowo tylko powiem, żeby się nie rozwodzić. Jest to wolność niezagospodarowana. Poza tym, kiedy serce boli pana redaktora, kiedy przechodzi koło stoczni, ja patrzę właśnie z takim bolącym sercem na ogromny zakład Ursus. I muszę powiedzieć, że te zakłady, które sprzedano z całą premedytacją, to nie jest tylko sprawa ekonomiczna. Jest po to, żeby rozbić solidarność Polaków. Kto się zrzeszy? Rzemieślnicy? No kto? Czy rolnicy? Ile to wsi trzeba zebrać? No to taki zakład, który też miał 15 tysięcy czy 17 w najlepszych latach, jak zakłady Ursusa. No po prostu robotnikom było łatwiej się dogadać i zrzeszyć. I po to rozbito. No i największa sprawa, najgorsza. Oddane media. Całe zło z Zachodu idzie przez media i umysły ludzi są w tej chwili kształtowane przez media. Jest to fatalna sprawa. Pan redaktor, widzę, że jest optymistą jakoś, ale no jest dużo Polaków myślących, ale ludzie są układni, coraz bardziej poprawni politycznie. No i tak są zagonieni za taką groszową pracą. A poza tym dzieci i wnuki tych właśnie komunistów, z którymi się dogadano. No fatalna sprawa, ta gruba krecha i okrągły stół. Fatalna sprawa to. No mnie po prostu to wszystko boli serca. Muszę powiedzieć, że ludzie w czasie Solidarności pięknie się, ileż ja nowych znajomości nawet poznałam, takich obcych ludzi, ludzie naprawdę byli solidarni. Naprawdę byli solidarni i bano się tego tak bardzo, że po to nie tylko ekonomicznie zniszczono te zakłady, właśnie po to. I kiedy oficjalnie statystyki nie kłamią, podaje się, że z tych nic niby rzekomo naszych niewartych zakładów wyprowadzono w ubiegłym roku 70 miliardów oficjalnie. To jest 3,5 tysiąca autostrad w Polsce za jeden rok. Więc no, możemy sobie to tak skrótowo tyle, co no, nie zagospodarowaliśmy tej wolności. A papież, nasz Ojciec Święty, nam tyle o tym mówił. Zresztą taka historyczna szansa, bo mam zimny zawód, ale interesuję się bardzo i kocham polską historię. Wiele razy właśnie nie zagospodarowana ta wolność nasza. Pozdrawiam serdecznie. To może
Pani Katarzyno, dziękujemy również. Pozdrawiamy serdecznie. Okazuje się, że wolność jest też zadaniem, a ta rocznica jest dla nas też przyczyną do rachunku sumienia narodowego również.
No, tu pani mówi o różnych rzeczy, ale odniosę się do mediów. Ja mieszkam w Gdańsku, jak mówię, obok tego tragedii stoczni, no to czymś okropnym na co dzień jest fakt, że największą gazetą w Gdańsku jest Dziennik Bałtycki, którego właścicielem są Niemcy, i to jeszcze niższego gatunku wydawca niemiecki. I fakt, że, to ja bym potraktował bardzo poważnie, fakt, że polski Gdańsk nie zdobył się na polską gazetę, która byłaby główną gazetą tego regionu, no źle mówi o nas, o sile polskości, o naszej zdolności nie tylko organizacyjnej, ale właśnie kulturowej i świadomościowej. Jeżeli w tak potężnym ośrodku, który wytworzył bardzo wielu ludzi, którzy mają bardzo wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o kształt Polski, główną gazetą jest, no nie będę się wyrażał w tym miejscu, ale naprawdę marna gazeta kierowana przez niemieckiego kierownika, to jest świadectwo, no jak mówię, już nie tylko nie upadku Solidarności, ale nieobecność Solidarności Polaków w tym sensie, że nie powinni sobie pozwalać dyktować tego, co mają czytać, co mają wiedzieć, jaką świadomość na temat różnych wydarzeń powinno posiadać. A przecież pamiętamy, co taki właściciel niemiecki z Polakami robi. Jeżeli gazeta opublikowała artykuł na temat rozmów, spotkań Kwaśniewskiego z Ałganowem, no to pan właściciel niemiecki kazał gazecie przeprosić za to, prawda? Wycofać się z tych twierdzeń. Więc taka jest sytuacja. To rzeczywiście bardzo smutne i to nie tylko dotyczy Gdańska. Takie monopole zagraniczne, medialne, przynajmniej prasowe, dotyczą wielu regionów Polski. To przerażające.
Mówimy też, tutaj pani akurat dotknęła problemu mediów, ale też i problemu tego, o którym mówiliśmy, likwidacji polskiego przemysłu. A za likwidacją polskiego przemysłu jakby kolejnym elementem, etapem było to, że ci, którzy kiedyś pracowali, nie mieli pracy. Zmuszono ich do szukania pracy poza Polską.
No tutaj jest ten cały wykład, nazwijmy go balcerowiczowski, że wielkie zakłady przemysłowe polskie, Polski Ludowej musiały zostać zlikwidowane, ponieważ zniknął podmiot, na rzecz którego one pracowały, czyli Związek Sowiecki. Rzeczywiście większość produkcji stoczni szła na wschód. Więc w momencie, gdy tamci przestali od nas je kupować, to nie było dla nich zwyczajnie zbytu dla tych produktów. Ale to wcale nie znaczy, że nie można było tych zakładów w umiejętny, rozumny sposób. Zresztą wielu doradców z Zachodu radziło Polsce właśnie w tej mierze. W polityce dokonywać zmian rewolucyjnych. W ekonomii zmian ewolucyjnych, a cały system po okrągu stołowy, cały system rządu mazowieckiego oparł się na zupełnie odmiennej tezie czy formie działania. Polityczna ewolucja, zachowywanie całej nędzy zbrodniczego, zdradzieckiego systemu, zachowywanie funkcjonariuszy SB przy władzy, przemycaniu ich do Urzędu Ochrony Państwa i tak dalej. Państwo pozostaje współrządzone przez komunistów, ale w gospodarce rewolucja, robotnicy na bruk. Nędza i bezrobocie mają zmusić Polaków do uczciwej pracy. Tutaj nagle zupełnie inne stanowisko.
Czyli ci, którzy wynieśli ich na salony Warszawy.
Tak. Kto się okazał winny temu, że PRL był nieskuteczny ekonomicznie również? No, oczywiście pracobiorcy, pracownicy, to oni powinni za to zapłacić. Z ich pieniędzy, z ich oszczędności, z których ich okradziono, ufundowano ten możliwości następnego rozwoju. Radźcie sobie jak chcecie, prawda? Ten handel łóżkowy, który się wtedy odbywał i tak dalej, i tak dalej. I Polacy nawet nieźle radzili przy tej całej nędzy. Ale jeżeli dzisiaj mamy tak wielką część społeczeństwa żyjącą poniżej granicy ubóstwa, no to jest oskarżenie. Kto ten system w jego najgorszych antyludzkich wymiarach stworzył? No właśnie, zaczęło się to przy okrągłym stole i było realizowane przez rząd Tadeusza Mazowieckiego.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Kolejny telefon odbierzmy, prosimy. Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierz ze Szczecina. Serdecznie pozdrawiam drugiego ojca i wspaniałego pana redaktora. Naprawdę to, co wielokrotnie już słyszymy z ust pana redaktora, to jest wykład zarówno dotyczący istoty patriotyzmu polskiego, postaw i tego, co się stało. Jest to synteza tego, co zostało zmarnowane. Ja chciałbym jednak poprosić o komentarz w takiej sprawie. Otóż wspaniałe poczucie wspólnoty Polaków, jakie w 80 roku zaistniało, oparcie się natychmiast o wiarę i o Kościół, zaproszenie księży do stoczni, powszechna aprobata takiego właśnie charakteru narodowo-katolickiego, tego zrywu ogólnonarodowego, cudowna atmosfera, jaka panowała w całej Polsce między tymi, którzy się serdecznie zaangażowali, ta radość i ta wzajemna wola współpracowania ze sobą, czynienia zmiany Polski i brak jakiegokolwiek protestu ze strony ateistycznych i lewackich działaczy, których się sporo w ten ruch nasz wkręciło. Oni cicho siedzieli. Przykłady takiej oszukańczej postawy to cała masa. Kuroń, Michnik, Małachowski, Frasyniuk i wielu, wielu innych. I żaden z nich nie zaprotestował, że sobie nie życzy jako Polak takiego właśnie charakteru narodowo-katolickiego w oparciu o wiarę, bo tylko ona dawała nam właśnie szansę zwycięstwa. I moje pytanie i prośba jest taka, bo to przecież jest ogromny dylemat, jak można było odsunąć tych ludzi przynajmniej z tych kluczowych stanowisk, do których się pchali bardzo uparcie. Jak można, czy nie można im było wręcz powiedzieć, gdzie wy się w ten nasz narodowy, taki wspaniały, o takim charakterze ruch pchacie? Dlaczego chcecie reprezentować nas, kiedy sami jesteście ateistami, sami macie lewackie jakieś ciągoty do jakiejś innej formuły tego, co w Polsce ma się stać po obaleniu komunizmu? To mnie strasznie intryguje. To jest dylemat, bo kierowaliśmy się wszyscy zasadami społecznej nauki Kościoła. Nie wolno nam było ludzi dzielić między sobą. Ale jak można było wybrnąć z tego właśnie dylematu, żeby przynajmniej na najwyższe stanowiska nie dostali się ci, którzy potem zrobili to, co teraz obserwujemy. Szczęść Boże i bardzo dziękuję za tą audycję.
Szczęść Boże, panie Kazimierzu, dziękujemy również. Pozdrawiamy i oddajemy głos naszemu gościowi, pan redaktor Krzysztof Wyszkowski.
Szanowny panie Kazimierzu, ja przytoczę taką scenkę z okresu zjazdu Solidarności w 1981 roku. Jechałem samochodem z Gdańska do Warszawy z Tadeuszem Mazowieckim i Bronisławem Garemkiem i Mazowiecki podał mi plik zapisanych kartek z prośbą o przeczytanie i wydanie opinii. Ja zacząłem to czytać. To był projekt ideowy Solidarności, który miał być ewentualnie zgłoszony jako tekst fundamentalny dla zjazdu. Pamiętam, że zacząłem to czytać i w przerażeniu, czy w zaskoczeniu w tym wszystkim, a co za dureń to pisał? Okazało się, że autorem był Bronisław Geremek. Tam była taka próba stworzenia kompletnego miszmaszu, to znaczy nasze, solidarnościowe, polskie, są wszystkie tradycje. Ateistyczna i religijna. Wszystkie postawy, prorosyjska czy prosowiecka i niepodległościowa, i Armia Krajowa, i Armia Ludowa. I tak wszyscy tu rzekomo razem się w tej nowej walce z komunizmem odnajdujemy. Wszyscy jesteśmy równoprawnymi towarzyszami. Więc to nie było całkiem tak, że to środowisko się wówczas nie przeciwstawiało. Oczywiście rzecz polegała na tym, że w sytuacji, w której do Solidarności należało 10 milionów ludzi, czyli był to ruch narodowy, oni wiedzieli, że nie mogą jawnie przeciwstawić się temu wspólnotowemu nastrojowi. W związku z tym próbowali od środka manipulować w imię tolerancji, tam właśnie uznania różnych dróg, znamy tą piosenkę, czy ktoś idzie spod Lenino, czy ktoś idzie spod Monte Cassino, to właściwie wszystko jedno, teraz będziemy budować nową Polskę, pogódźmy się, nie zaglądajmy ludziom w przeszłość i tak dalej, i tak dalej. To samo, to był Kwaśniewski, ta piosenka trwa do dzisiaj. Ale oni mogli manipulować, nie mogli się przeciwstawić. I tutaj bym odniósł się do słownego hasła Jaruzelskiego, który mówił, bez okrągłego stołu nie byłoby, bez stanu wojennego nie byłoby okrągłego stołu. To prawda. Bez wprowadzenia stanu wojennego ta formacja nie zdobyłaby władzy w Polsce. To, co się stało przy okrągłym stole i po okrągłym stole, to był sukces wprowadzenia stanu wojennego. Dzięki porozumieniu z komunistami ci ludzie przejęli władzę w Polsce i w dużym stopniu sprawują ją do dzisiaj. Dzięki również obecnie wpływom ekonomicznym. Ale nie tylko, również przez wmówienie społeczeństwu, że była to jedyna droga, rozbicie istniejących ówcześnie struktur społecznych, rozbicie związków naturalnych, tak jak związki ekonomiczne, właśnie jak zakłady pracy, jak Solidarność również, dzięki przechwyceniu na swoją służbę takich ludzi jak Lech Wałęsa, prawda, który do pewnego czasu nie wiedział, kto wygra i stał raz na jednej, raz na drugiej nodze. Więc powtarzam, to, o czym pan mówi, to nieszczęście, znaczy, czy ta sytuacja, w której ludzie, ja będę ich nazywał ludźmi wiernymi wobec rewolucji październikowej. Ci ludzie w okresie legalnego działania Solidarności w 1980-81 roku nie mieli odwagi, nie mieli żadnych szans przeciwstawienia się ogólnym nastrojom społecznym. W 89 sięgnęli po władzę i po części sprawiły ją do dzisiaj dzięki wprowadzeniu stanu wojennego, dzięki głębokiej dezintegracji, zniszczeniu wewnętrznego społeczeństwa.
Bardzo dziękuję panie redaktorze. Kolejny widz jest na naszej antenie. Halo, prosimy.
Halo?
Halo, słuchamy, kto telefonuje.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria ze Szczecinca.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz Koszalina.
Pozdrawiamy Koszalin i pana, panie Grzegorzu, stałego słuchacza.
Ja mam takie dwa pytania. Może najpierw tylko powiem, że ja urodziłem się w roku 1977, mam teraz 31 lat. No, w czasach Solidarności przy okrągłym stole byłem w miarę młody. Oczywiście pamiętam to, ale nie wszystko rozumiem. I tak mam do gościa dwa pytania. Tak. Więc teraz pierwsze. Jak kierownictwo Solidarności pozwoliło na reprezentowanie jej, czyli Solidarności przy okrągłym stole, przez tak zwaną opozycję laicką, czyli tak zwanych fachowców, na przykład jak Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, profesor Geremek czy Adam Michnik? Moim zdaniem zbyt dużo osób było po prostu niepolskiego pochodzenia, no żeby już nie mówić jakiego pochodzenia, czy też katolickiego, oczywiście reprezentującego polskie interesy. Moim zdaniem grupa ta była po prostu niereprezentatywna dla Polski. Jak goście do tego ustosunkuje? Jeszcze drugie takie pytanie. Lech Wałęsa. Oczywiście Lech Wałęsa to stoczniowy elektryk, człowiek o zawodowym wykształceniu i bardzo prymitywny według mnie sposobie wysławiania się. Czy nie było lepszych, bardziej wykształconych i mądrzejszych osób w Stoczni Gdańskiej, które mogłyby reprezentować interesy Solidarności i Polski także?
No to panie Grzegorzu, to dziękujemy. Pan redaktor, widzę, skwapliwie notował te pytania i już próbujemy panu odpowiedzieć. Bardzo proszę, pan redaktor Krzysztof Wyszkowski.
Proszę, pozwoli pan, że ja najpierw jestem młodym człowiekiem, więc pozwolę właśnie zmienić troszeczkę kolejność odpowiedzi. Odpowiem na to, co pan zasygnalizował w tekście pierwszego pytania, mianowicie to niepolskie pochodzenie. Proszę pana, jest faktem, że ludzie pochodzenia żydowskiego odgrywają w Polsce poważną rolę, czasami wybitną, czasami nawet kierowniczą. Ale ja myślę, że rzecz nie polega w ich narodowości, w ich narodowościowym pochodzeniu. Rzecz polega w formacji. Polska w swojej historii miała bardzo wiele osób, Żydów, Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy zasłużyli się dla Polski najwyższym patriotyzmem. Moja rodzina pochodzi z Ostrołęki, tam to są rzeczy znane. Ale już nie będę w te rzeczy wchodził. Chcę powiedzieć, że przy okrągłym stole nie siedział Ludwik Dorn. Człowiek, który jest, nie kryje swojego żydowskiego pochodzenia, jest wspaniałym polskim patriotą, znacie, pewnie nie będę opisywał, jest wybitnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Więc nie w pochodzeniu rzecz. A teraz przechodząc do odpowiedzi. Kierownictwo Solidarności przy okrągłym stole, dlaczego było takie, dlaczego była tam nadreprezentacja lewicy laickiej? Dlatego, że takiej reprezentacji życzył sobie Jaruzelski z Kiszczakiem, po prostu. Przecież to nie było kierownictwo Solidarności, tylko to były osoby zaproszone przez Kiszczaka jako szefa tajnych służb specjalnych do ustanowienia nowego porządku. No więc zaprosił tylko tych, którzy chcieli z nim ten nowy porządek budować, którzy w tym sensie uznawali jego prawo do budowania Polski w nowym kształcie. Związek Sowiecki się rozpadał, Niemcy się jednoczyły. Wiadomo było, że Sowieci rezygnują z komunistów jako swoich tutaj namiestników w Polsce. Szukali nowych namiestników. No szukali ich za pomocą przez KGB, no podjęło oczywiście. Dzisiaj dowiadujemy się, że KGB prowadziło daleko intensywny dialog z wieloma wybitnymi postaciami polskimi, ale bezpośrednio nie mogli tego prowadzić. No mogli to robić tylko ci oficjalni Polacy, tacy jak właśnie Kiszczak i Jaruzelski. I tak wyglądał okrągły stół. No. Oczywiście duża część publicystów protestuje przeciwko twierdzeniu, że było to porozumienie tajnej policji z ich agentami, ale w tym sensie, że byli to ludzie wyznaczeni, zaproszeni przez, mówię, chodzi o osoby decydujące o kształcie politycznym Okrągłego Stołu, a nie o takich ludzi jak na przykład Bugaj, który tam spełniał rolę usługową i w istocie politycznie zupełnie nieistotną. Ale więc ci ludzie byli w sensie strukturalnym agentami, to znaczy ludźmi, którzy uważali, że stary system musi przetrwać chociażby w postaci dostępu nomenklatury do uprzywilejowanej pozycji przy prywatyzacji gospodarki, a nie przy tworzeniu instytucji politycznych. Przecież to wtedy ci ludzie walczyli o to, żeby nie powstawały w Polsce partie polityczne, opóźniali to, walczyli przeciwko nacjonalizacji majątku PZPR i tak dalej, i tak dalej. Walczyli przeciwko likwidacji służby bezpieczeństwa czy wojskowej służby wewnętrznej i tak dalej. Czyli walczyli o to, żeby w Polsce podkomunizm trwał, miał się dobrze i żeby im zapewnił właśnie władzę. Bez nich Byłoby tak jak w 1981 roku. Nie znaczyliby wiele albo znaczyliby bardzo niewiele. Musieliby się podporządkować temu, co było dominującą opinią wytworzoną przez większość społeczeństwa. Przez wybory kontraktowe, przez porozumienie z władzami reprezentowanymi przez Jaruzelskiego i Kiszczaka, Mazowiecki, Geremek, Michnik i cała ta grupa ustanowiła, dopiero stworzyła sobie możliwości przejęcia władzy nad Polską. Bez Jaruzelskiego i Kiszczaka, bez wprowadzenia stanu wojennego ten skutek nie byłby możliwy. A druga kwestia, czy byli lepsi niż Lech Wałęsa? No z pewnością, ale w historii tak bywa. No, mieliśmy też wielu wodzów. No, ja tutaj mówiłem o powstaniu listopadowym, o Ostrołęce, powiem o Skrzyneckim. No, to był zły dowódca powstania, ale dowiedzieliśmy się o tym, jak przegrał kilka bitew, źle poprowadził powstanie. Przedtem mówiłem o tym, że do Wałęsy było bardzo wiele zastrzeżeń. Dzisiaj wiem, że słusznych. Wtedy liczyłem na to, że nawet jeżeli były jakieś błędy, to ten człowiek, no jak bardzo wielu z nas. Weźmy tutaj sławnego kapitana Chodysza. Funkcjonariusz SB przechodzi naszą stronę. Nie był jedyny. Ludzie z PZPR-u rzucają legitymację, przystępują do Solidarności. Szczerze i uczciwie opowiadają się po stronie wolności. Dlaczego Lech Wałęsa miał nie należeć do tych, którzy będą uczciwie służyć w sprawie? To jest tajemnica duszy ludzkiej. Ja dzisiaj bym tutaj mówił o jakichś bardzo szczególnych. To jest niewątpliwie wybitny człowiek, ale jego zdolność do mniej lojalności co najmniej, albo dalej idąc do odrzucenia interesu patriotycznego, jest zdumiewająca. Przyznaję, że mechanizmu psychologicznego nie jestem w stanie zrozumieć. No tak to jest. No źle wybraliśmy. Ale nieźle się w tym czasie przynajmniej skończyło. To dopiero było nieszczęście późniejszego okresu. Ja jestem nawet do dzisiaj przekonany, że gdyby istotą zła przy okrągłym stole nie był Lech Wałęsa, był fakt, że Jaruzelskiemu i Kiszczakowi przez okres stanu wojennego udało się zmienić całe kierownictwo Solidarności. Oczywiście za zgodą i przy współpracy Lecha Wałęsy, to trzeba przyznać, ale odrzucono takich ludzi jak Gwiazda i w ogóle legalne władze Solidarności. Oni nie zasiedli po drugiej stronie. Po drugiej stronie zasiedli ludzie wypreparowani, przygotowani, zaproszeni i wyposażeni we władzę, która im się nie należała.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Drodzy państwo, ostatni telefon odbierzmy. Słuchamy, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Grzegorz, ja dzwonię z Piotrkowa Kujawskiego. Słucham ciekawością również wypowiedzi pana redaktora, już było wymienianych kilka nazwisk, które najpierw korzystały z opieki duszpasterzy i Kościoła katolickiego, ale bardzo bym prosił pana redaktora Wyszowskiego o skomentowanie postaci pana marszałka Borusewicza, który w mediach jest pokazywany jako osoba zachowująca w wielu sprawach neutralność, a dla mnie w tej chwili raczej bezbarwność jakąś, jeżeli chodzi o określenie jego postawy wobec tego konfliktu politycznego między głównymi siłami z PO i PiS-u na temat postawy przywódców, w tym Lecha Wałęsy. W pewnym okresie jego działalności wypowiada się też niejasno, niejednoznacznie. Nie określa swojej pozycji, tak ewangelicznie mówiąc, albo jest, należy być zimnym, albo gorącym. A on dla mnie jest jakiś letni teraz. A jednocześnie o nim jest opinia, że to człowiek naprawdę wybitny z tamtego okresu. Bardzo byłbym wdzięczny o opinię. Pozdrawiam serdecznie.
Panie Grzegorzu również. Szczęść Boże. Mówimy, dziękujemy za to pytanie i już oddajemy głos panu redaktorowi.
Jestem tu rzeczywiście w trudnej sytuacji, ponieważ z Bogdanem Borusewiczem w okresie lat 70. serdecznie się przyjaźniłem. Miałem do niego zaufanie jak do brata, a razem z bratem wówczas, moim bratem Błażejem, działaliśmy, więc to nie pozwala mi, myślę, nie powinienem mówić całej swojej opinii, ale powiem tak, odnosiłem się tutaj do generała Skrzyneckiego. Myślę, że to może być jakieś porównanie. Generał Skrzynecki okazał się miernym strategiem. Świetnym, odważnym dowódcą, który pod Ostrołęką złapał karabin i z bagnetem zaatakował Rosjan. przy tym mostku, ale przegrał wojnę. Okazał się złym strategiem. Bogdan Borusewicz w moim przekonaniu nie jest strategiem. Jest odważnym dowódcą, który odegrał bardzo ważną rolę, historyczną rolę w okresie strajku sierpniowego. I drugi epizod przytoczę z życia generała Skrzyneckiego. Przebywa na emigracji we Francji, Belgii i zaczyna żyć jako zasilany finansowo przez Karola Marksa. Właśnie tego Karola Marksa od kapitału, tego ojca komunizmu światowego. Dlatego, że nie potrafił sobie jakoś zapewnić własnego miejsca, nie skonstruował historii własnego życia własnymi rękami i stał się niewolnikiem tego, co możemy dzisiaj nazwać układu, ponieważ wtedy środowiska postępowe posiadały jakieś środki finansowe i Marks we swoich wspomnieniach opisuje, jak to ten sędziwy polski bohater narodowy, ten dzielny generał przychodzi i o te parę guldenów, parę tam franków wyprasza i ten mu je daje. I na samym Marksie robiło to przykre wrażenie. Przyznaję, że Bogdan Borusewicz otrzymuje wypłatę w postaci stanowisk państwowych za swoją legendę. Bez własnej roli twórczej we współczesnym państwie polskim, a niekiedy nawet roli, którą określił jako negatywną, mianowicie tam, gdzie odważył się przeciwstawić polityce zagranicznej prezydenta Kaczyńskiego, czy na przykład jego polityka w sprawach Polonii, która jest bardzo ważną częścią polskiej polityki zagranicznej i w ogóle stosunków polskich, też uważam ją za błędną. Dzielny dowódca, mierny stratek, zajmie się nim historia.
Czy Solidarność, o której mówimy dzisiaj po 28 latach, czy ta Solidarność, obraz tej Solidarności, który dzisiaj się maluje, jest obrazem legendarnym czy prawdziwym?
Myślę, że jak najbardziej prawdziwym, że nawet...
My staramy się przynajmniej prawdziwy namalować, zakreślić Państwu, przypomnieć. Natomiast jeżeli Pan przegląda media różne...
Tak. Tu rzeczywiście jest cukierek i legenda. Tutaj próba, jak właśnie jakiś cukiereczek, opakować go w papierek, prawda, błyszczący i pokazywać to, co się chce. O, tutaj właśnie proszę, towarzysz Geremek tam coś zrobił. O, tam towarzysz Michnik, prawda, uratował nas od czegoś. A tam właśnie...
A tu plac towarzysza Kuronia.
Tak, tu plac towarzysza Kuronia. Więc proszę bardzo, tutaj tak wyglądała Solidarność, jak chcecie, to pracujcie na tym, pogłębiajcie obraz, prawda. Przywódcza rola... Właśnie towarzysz z Lewicy Laickiej będzie coraz bardziej nabrzmiewała, będzie coraz większa, będzie coraz bardziej przytłaczała waszą nędzę, prawda? Polaków, robotników, chłopów, pracownic, kucharek, pielęgniarek, które w sierpniu 80 roku wywalczyły Polsce przynajmniej na 16 miesięcy wolność przynajmniej wewnętrzną, prawda? Ale których później w stanie wojennym zduszono i którym już nie pozwolono odzyskać tej roli. Jestem przekonany, że mimo to Solidarność jako potrzeba, jako interes Polski, jako fundament polskiej świadomości, skoro nas to było możliwe, tam chociaż w atmosferze mobilizacji przeciwko wrogowi, ale skoro Polacy się na to raz zdobyli, to i tak niedawno temu, to się musi znowu zdarzyć. No mówię, to może w tym cyklu powstań polskich, co te 30 lat, prawda? Więc myślę, że może niedługo będziemy świadkiem odnowienia się tej duchowości, powrotu do tego, co wówczas i dzięki właśnie ruchowi Wolnych Związków Zawodowych i w jeszcze większym stopniu właśnie aktywności Jana Pawła II, który też przecież nie może być postrzegany sam w sobie, tylko dlatego odegrał tak wielką rolę, że Kościół Polski odgrywał w społeczeństwie polskim tak wielką rolę i przecież nie uwierzono mu po prostu dlatego, że był interesującym człowiekiem, tylko dlatego, że on reprezentował wieczną, tysiącletnią siłę, która ten naród duchowo organizowała.
Jest pan człowiekiem głębokiej wiary, wierzy pan w młodzież i w dobrą, pozytywną przyszłość dla Polski?
Z pewnością, absolutnie. Ja mam czworo dzieci, więc naprawdę mam przekonanie, że jeżeli ja coś dla Polski zrobiłem, to to nasza młodzież może to zrobić 4 razy lepiej i 4 razy więcej.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Gościem naszego dzisiejszego programu był pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Panie redaktorze, raz jeszcze dziękuję za rozmowę. My spotkamy się z panem redaktorem już po godzinie 21.40 na falach Radia Maryja. Teraz państwa bardzo serdecznie zapraszam i żegnam się słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.